Chwała Bogu, witajcie. Bardzo się cieszę, że mogę być na tym miejscu. Bardzo się cieszę, że możemy wspólnie mieć ze sobą tą społeczność i wspólnie uczyć się z Bożego Słowa. Powiem kilka może takich słów wstępu, zanim będę głosił Słowo Boże. Chciałbym, żebyście byli czegoś świadomi. Temat tej konferencji skupia się na wersecie z przypowieści Salomona 16:32. Więcej wart jest cierpliwy niż bohater. A kto opanowuje siebie samego, więcej znaczy niż zdobywca miasta. I pozwolę sobie przed wami na chwilę takiej szczerości i muszę wam się do czegoś przyznać, ponieważ dla mnie, dla ewangelisty, ja jestem raczej ewangelistą, podjęcie tego tematu no, było pewną trudnością i no, przyznam, to nie było dla mnie łatwe. Zastanawiam się, czy zaprosiliście właściwą osobę na ten zjazd, na tą konferencję. Dlaczego? Ponieważ chcę, żebyście wiedzieli, że ja mam problem z opanowaniem samego siebie, a nie wspomnę już o cierpliwości. I Bartek, zanim przysłał mi temat, to najpierw mi przysłał wiadomość, czy się zgadzam. Jak się zgodziłem, to dopiero podał mi temat. Oczywiście nie dlatego, że nie chciał, ale prawdopodobnie ten temat jeszcze nie był odpowiednio ukształtowany i to dopiero się zrodziło. Ale chcę, żebyście wiedzieli, że staję przed wami nie jako ekspert, nie jako fachowiec od tego, jak opanować samego siebie. Nie jestem tutaj po to, żeby, nie wiem, dostarczyć wam pakietu jakichś niezwykłych informacji, jak zarządzać sobą, jak zarządzać swoim własnym potencjałem, swoim czasem. Nie przywiozłem również tutaj ze sobą jakiegoś pakietu 7 skutecznych kroków do opanowania samego siebie. Również nie dysponuję czymś takim jak, no nie wiem, broszurka Święte życie w 2 tygodnie. Może tego się spodziewaliście, dlatego zanim będę głosił Słowo Boże, chcę się wytłumaczyć. Nie, czegoś takiego dzisiaj wam w jakiejś takiej pigułce nie dostarczę. I chcę wam powiedzieć, nie chcę, żebyście patrzyli na mnie może jako na pastora, jako na lidera, przywódcę. Na plakacie była umieszczona również informacja o tym, że od 10 lat pracuję wśród ludzi uzależnionych i mam pewne doświadczenie. No to wszystko jest prawda. Ale chciałbym, żebyście popatrzyli na mnie jak na starszego w wierze brata w Chrystusie, który prawdopodobnie zmaga się z większością problemów, z jakimi wy również się zmagacie. I dlatego chcę, żebyśmy przez ten wieczór i to popołudnie mogli wspólnie razem czegoś się nauczyć. Ja chciałbym, żebyśmy wspólnie razem mogli udać się w podróż odkrywania tego, co Bóg dzisiaj przygotował dla mnie i przygotował dla ciebie na tym miejscu. I chciałbym zaprosić nas wszystkich do tego, żebyśmy właśnie mogli skoncentrować się na Bożym Słowie. Życzę sobie i wam, żebyśmy wszyscy mogli wyjechać z tego miejsca przemienieni, żebyśmy mogli wyjechać z tego miejsca inni niż przyjechaliśmy tutaj. I wiecie, jesteście młodym pokoleniem, wierzę głodnym Boga, wierzę spragnionym Boga, amen? No, troszeczkę, tak? Ja jestem głodny Boga, ja jestem spragniony Boga i nie tylko przyjechałem tutaj może coś dać, ale również coś wziąć. I wiecie, dla mnie pobyt w każdym miejscu, gdzie w centrum stawia się Chrystusa, jest dla mnie pewną lekcją, zbudowaniem i również ja mogę czegoś się nauczyć i coś wywieźć stąd. I myślę, że wspólnie razem będziemy szukać Bożej woli, wspólnie razem będziemy szukać Bożych odpowiedzi na to, z czym się zmagamy. Wiecie, na konferencję dotyczącą takiego tematu jak czyste życie, jak opanowanie samego siebie, jakaś duchowa samodyscyplina, ja myślę, że nie przyjeżdżają ludzie, którzy, no nie wiem, nie mają co z czasem zrobić. Ale przyjeżdżają ludzie, którzy chcą podjąć niełatwe wyzwanie, którzy chcą podjąć jakiś bój o swoje życie, również o życie innych. I wiecie, chciałbym, żebyśmy mogli wyrwać się z takiej byle jakości. Ja myślę, że każdy wcześniej czy później w swoim duchowym życiu przechodzi taką fazę byle jakości. Najpierw jest dobrze, jest fascynacja Bogiem, jest fascynacja tym, co odkrywamy w Bożym Słowie. I kiedy się nasycimy, to później, kiedy wyrastają nam problemy jak grzyby po deszczu, zaczynają się takie różne, wiecie, różnego typu zmagania. I przechodzimy przez różne etapy w chrześcijańskim życiu. Również przez etap byle jakości takiej, wiecie, jałowości trochę. Jeżeli przyjechałeś tutaj trochę wyjałowiony, trochę taki pusty w celu, żeby właśnie wyjechać stąd pełny nadziei, pełny Bożej obecności, pełny jakichś może planów, marzeń i wizji dla Twojej miejscowości, dla Twojego kościoła i dla Twojego życia, to ja wierzę, że jest tylko jedna osoba, która to pragnienie może zrealizować. Jezus Chrystus. Amen. Nie kaznodzieja, nie ktoś, kto może ma mega budujące świadectwo, nie te wspaniałe pieśni, które możemy słyszeć, a którymi możemy się budować, ale ten, który może zaspokoić Twoje pragnienie, to jest Jezus Chrystus. Jego realna, prawdziwa i żywa obecność. Musicie jednak o czymś wiedzieć. Nie ma zwycięstwa po okazyjnej cenie. My byśmy chcieli, wiecie, my jesteśmy pokoleniem promocji. My jesteśmy pokoleniem jakiejś okazji. Niestety Bożego Królestwa to się nie dotyczy. I nie ma czegoś takiego w chodzeniu za Bogiem, jak promocja, sale, wyprzedaż, jakaś taniocha okazja. W Bożym Królestwie, w naszym chodzeniu z Bogiem nie ma czegoś takiego. I musisz być tego świadomy. Ja muszę sobie to przypominać. Być uczniem Chrystusa to przede wszystkim być sługą. A to kosztuje. Wiecie, ja spotykam ludzi w różnych miejscach, którzy, że tak powiem, ślinią się na widok kazalnicy, myśląc, że to jest taki łatwy, przyjemny i fajny chlebek. Myślą, że owoc takiej służby sprowadza się do jednego zdania. Pastorze, co za wspaniałe słowo dzisiaj było. Ale tak nie jest. Wiecie, służba to jest wyzwanie, służba to jest danie siebie innym. To jest danie siebie Bogu, żeby mógł Cię używać. I powiem tak, może tu są przyszli kaznodzieje, ale powiem Wam z własnego doświadczenia. Zanim stanąłem za kazalnicą, aby mówić do innych ludzi, najpierw musiałem się nauczyć słuchać tego, co inni mówią do mnie. I jeśli masz pragnienie w swoim sercu służyć za kazalnicą, mówić do innych, musisz się najpierw nauczyć słuchać, co inni mówią do ciebie. A to wymaga pokory.
to wymaga uniżenia. Wiem, że wielu z was tutaj, daj Boże, żeby wszyscy, że chcecie być używani przez Boga i nikomu nie odradzam oczywiście, żeby nie służyć. Nikomu nie odradzam, żeby nie angażować się w sprawy Bożego Królestwa. Ale służyć, wiecie, Bogu to znaczy służyć ludziom, a to coś więcej niż być bohaterem, niż być zdobywcą czy gwiazdą kazalnicy. Musimy być świadomi realnych zagrożeń, jakie będą czaiły się, gdziekolwiek będziesz. Musimy nauczyć się podejmować właściwe decyzje, które uchronią nas przed upadkiem, czy w ogóle przed ruiną. Dlatego chciałbym, żebyśmy w Bożym Słowie szukali odpowiedzi z jednoczesnym otwarciem swoich serc, umysłów i całego swojego życia na obecność Jezusa Chrystusa, na obecność Ducha Świętego. Bo wiem, że Bóg dla mnie i dla ciebie ma coś wyjątkowego. Wiecie, coś wyjątkowego nie znaczy coś mega wielkiego, coś spektakularnego. Czasami jedno zdanie, czasami jedna myśl, czasami fragment pewnej pieśni bądź jakiś kawałeczek czyjegoś świadectwa, to jest to coś wyjątkowego, z czym warto wyjechać, a dlatego warto było również tutaj na tym miejscu być. Wiele lat temu, kiedy jeszcze pracowałem zawodowo, miał miejsce w moim życiu taki przypadek, wypadek. Pracowałem w firmie, gdzie jeździliśmy na delegacje i jeździliśmy po siebie nawzajem do domu. W różnych miejscach żeśmy mieszkali, ale mieliśmy samochód służbowy i najpierw ktoś, kto miał samochód, zabierał jednego, drugiego, trzeciego i czwartego. Po drodze jechaliśmy na dane miejsce budowy. I przyjechało po mnie trzech kolegów i wyjeżdżaliśmy na taką prostą do skrzyżowania. Widzę, że kolega za bardzo się rozpędza. Jeden z kumpli mówi: hamuj, bo się rozwalimy. On w ogóle na to nie zwracał uwagi. Tego dnia, bo to była już taka późna jesień, był przymrozek. No dopiero później żeśmy się o tym dowiedzieli. Póki jechał jeszcze samochodem, tośmy nie wiedzieli, że jest przymrozek, że jest ślisko. Ale wiecie, kiedy już podjeżdżaliśmy pod skrzyżowanie i stał samochód na światłach, słyszałem tylko takie szorowanie opon. Najpierw takie szt, za chwilę znowu szt. A im bardziej zbliżaliśmy się do tego samochodu, to było szt, szt, szt. A samochód pędził. I nagle łup. Kolega go ostrzegał. Mówi: hamuj, hamuj, bo się rozwalimy. I dzisiejsze, dlaczego o tym mówię? Ponieważ to popołudniowe przesłanie zatytułowałem: hamuj, nim będzie za późno. Hamuj, póki jeszcze możesz, hamuj, bo się rozwalisz. I sięgniemy do Bożego Słowa, do pierwszego listu Piotra, do drugiego rozdziału, i przeczytamy Boże Słowo od 11 do 17 wersetu. Pierwszy list apostoła Piotra, drugi rozdział, od 11 do 17. Czytamy takie słowa. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, aby ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrują się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana. Czy to królowi jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom jako przezeń wysłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. Może chciałbym zwrócić uwagę tak króciutko na to, jak ten akapit, jak ten fragment Bożego Słowa się zaczyna. Umiłowani. I wiecie, pióro autorów Nowego Testamentu wyrażało coś więcej niż tylko grzeczność. Tak my to mówimy, no to kochani, teraz otwórzmy Biblię. Albo no to drodzy, teraz pomódlmy się. Czy umiłowani? Pióro autorów Nowego Testamentu wyrażało coś więcej. Piotr tutaj mówi, gdybyśmy dosłownie chcieli to przetłumaczyć, wy, którzy jesteście kochani, albo inaczej, wy, którzy jesteście warci miłości. Tak to brzmi. Tak to brzmiało dla pierwotnych słuchaczy. I może dla jednych jest to normalne i nie widzą w tym, no nie wiem, nic niezwykłego, ale dla innych to może być coś wyjątkowego, coś, co budzi w tobie poczucie wartości. A więc kiedy Piotr mówi tutaj umiłowani, to zwraca się ty, który jesteś wart miłości. Jesteś warta tego, żeby być kochany. W tym fragmencie są wymienione takie trzy bardzo ważne elementy, które określają naszą pozycję, określają, kim jesteśmy. I tutaj Piotr zwraca się do ludzi i mówi, wy jako pielgrzymi. Później mówi, jako wolni. I później trzeci element mówi, jako słudzy Boga. I na początek chciałbym tutaj się skoncentrować na tej pierwszej pozycji i wyjaśnimy sobie te terminy pielgrzymi, wychodźcy. I wiecie, słowo pielgrzym trochę niefortunnie tutaj brzmi. Dlatego, że słowo, które tutaj jest użyte oryginalnie, oznacza mieszkający obok, w pobliżu, sąsiadujący. To tłumaczenie Nowego Przymierza, która wydała Liga Biblijna, tam jest taki zwrot użyty jako ludzie nietutejsi. Wychodźcy z kolei oznacza gość przebywający w obcym miejscu. Słuchajcie, kiedy się nawracamy, kiedy powierzamy swoje życie Jezusowi Chrystusowi, kiedy zaczynamy żyć zgodnie z Bożym Słowem, a nie według modły tego świata, to świat i to, co nas otacza, staje się dla nas takim trochę, wiecie, obcym miejscem. Nagle widzimy, że nie bardzo pasujemy do tego układu, który jeszcze do niedawna nam jakoś pasował. Czujemy się troszeczkę nieswojo. Dookoła roi się od kłamstw, od jakichś przekleństw, od intryg, oszustwa, a moje sumienie nagle odkrywam, że wiecie, tego nie chwyta. Uszy jakieś wrażliwsze na bluźnierstwa, oczy również na niektóre obrazy, a z towarzystwem, z którym do tej pory czuliśmy się fantastycznie, okazuje się, że nie jest po drodze. Słuchajcie, ja miałem takie zdarzenie. Ja byłem człowiekiem, że tak powiem, bardzo uzależnionym od alkoholu i od narkotyków. Alkohol zniszczył całkowicie mój organizm, narkotyki zniszczyły całkowicie moją psychikę. I to, że tutaj przed wami stoję, to jest cud. Bym powiedział nawet coś, wiecie, więcej. To jest wielki Boży cud. Ja nie byłem w stanie, ja byłem w pewnym okresie w takim stanie, że nie byłem w stanie, tak mówię trochę, ale nie mogłem, wiecie, zdań poprawnie sklecić do kupy. Już nie wspomnę o tym, żeby cośkolwiek sensownego napisać. To była dla mnie potworna trudność. I z moim nawróceniem to było trochę dziwnie. Ja się nie nawróciłem na ewangelizacji. Nikt o mnie się nie modlił, nikt na mnie rąk nie nakładał, nikt mi Ewangelii w tym momencie nie zwiastował. Ja prowadziłem z żoną sklep, który przepiłem i żona dzień wcześniej odwiozła mnie do szpitala w krytycznym stanie. Ja z tego szpitala uciekłem. I wiecie, jak jechałem do tego szpitala, to mi się wydawało, że to jest jeszcze dla mnie ratunek. Ale kiedy tam poleżałem 4 godziny, powyrywałem sobie kroplówki i po prostu w długą z tego szpitala, pielęgniarki mnie tam próbowały zatrzymać, nie były w stanie, ja po prostu uciekłem stamtąd. I kiedy żona przyjechała z piżamą, mnie już nie było. Ja wziąłem taryfę, zajechałem do domu i czekałem, aż żona przyjedzie ze szpitala z tą piżamą. I kiedy ona przyjechała i zobaczyła, że ostatnia nadzieja na ocalenie prysła, a ja prawie przed nią klęczałem, mówię tak: proszę Cię o jedną rzecz, daj mi klucze od sklepu, ostatnie 2 jabłone. Ja myślałem, że ja się rozsypę w tym momencie. Byłem w takim stanie, w takiej rozsypce, w takim delirium. I ona rzuciła te klucze od tego sklepu. Mówi: Mirek, ja już dłużej nie dam rady. Ja się chyba wyniosę. Ale wiecie, mnie to nic nie obchodziło. Mnie tylko obchodziły te 2 jabłone, które tam były w sklepie. Wypiłem 2 jabłone, ulżyło mi się, a jakże. Rozeszło się po kościach. Wróciłem do domu, jakoś noc przespałem i rano, kiedy szliśmy do sklepu, wszelka nadzieja na ocalenie znikła. Szpital nie pomógł, nikt nie pomógł. Wiecie, na zapleczu sklepu, tam miałem taką dużą zamrażarkę i w stanach delirialnych po prostu ja tam leżałem w takich kryzysach, bo ja nie mogłem być sam, ja różne rzeczy w delirce robiłem. Ja sobie raz chciałem nawet oczy wydłubać, więc ja musiałem być cały czas pod kontrolą. I jak tam leżałem, po raz pierwszy w życiu chyba pomodliłem się do Boga. A wie: Boże, mam tylko jedną prośbę do Ciebie. Ja nie chcę iść do szpitala. Ja się nie modliłem teologiczną modlitwą: no Panie, przez moc świętej krwi Jezusa i w Duchu Świętym Ty widzisz, jaki ze mnie łotr i grzesznik. Nie, ja tylko mówię: Panie, ja nie chcę iść do szpitala i jeżeli możesz to sprawić, to ja Ci będę za to wdzięczny. A jedyną moją motywacją było to, że ja nie chciałem żony zostawiać całym bałaganem i z zadłużeniem, które zostawiłem jej na głowie. Wiecie, ja ni stąd, ni zowąd zacząłem płakać. Ni stąd, ni zowąd zacząłem płakać i żona, kiedy ze sklepu weszła na zaplecze i zobaczyła, że ja już wyję, a nie płaczę, powiedziała tylko jedną rzecz. Znaczy stwierdziła fakt: Mirek, trzeba dzwonić po pogotowie, bo myślała, że po prostu już źle ze mną. A ja wypowiedziałem słowa, które zmieniły całkowicie historię mojego życia. Ja ich nie rozumiałem. Ja spojrzałem na moją żonę i powiedziałem: Ania, wiesz co? Ja nie wiem, co się ze mną dzieje, ale ja nigdy w życiu nie potrzebowałem tak Jezusa jak dzisiaj. I ona myślała, że mi faktycznie odbiło. Zostawiła mnie na tym zapleczu i poszła sprzedawać towar. A ja stałem, klęczałem, a później się położyłem na tym betonie i ślimaczyłem się jak małe dziecko. Ze mnie łatwo łzy nie wychodzą. Nauczony byłem twardego życia, a tam się po prostu ślimaczyłem jak dziecko i cała moja modlitwa to było: Panie Jezu, zmień moje życie. I kiedy wypłakałem się, kiedy wstałem, wytarłem oczy, ja nie wiem, co się stało, ale ja wiedziałem, że jestem innym człowiekiem. Kiedy żona przyszła zorientować się, co się ze mną dzieje, ja po raz 1261 raz jej powiedziałem, że już nie będę pił. Ale to był ostatni raz. Jedną z pierwszych rzeczy, którą zauważyłem, wchodziłem tam do tego zaplecza, klnąłem jak szewc. Miałem wtedy, pamiętam, 29 lat. Wyszedłem, ktoś mnie wkurzył w sklepie. Złapałem go za fraki i przeklnąłem. Po raz pierwszy w życiu poczułem się jak małe dziecko. Nagle zobaczyłem, że ja nie pasuję już do tej otaczającej mnie rzeczywistości. Zobaczyłem na półki w sklepie alkohol. Sam myślę, to chyba nie za dobrze. Wiecie, potwornego kaca miałem w tym czasie. Patrzę na inną półkę papierosy, mówię, to chyba nie za dobrze. Wycofałem to ze sklepu. Ale po kilku dniach zorientowałem się, że nieuczciwie prowadzę ten sklep, okradam ZUS i skarbowy. Moja żona się praktycznie od razu nawróciła, jak zobaczyła, co się ze mną stało. Zamknęliśmy sklep. Powiedzieliśmy: Panie, nie wiemy, jak będziemy żyć. Ale wiemy jedno, chcemy żyć uczciwie od tego dnia. Byliśmy biedni, byliśmy zadłużeni. Wszystko, co miałem, to długi. A powiem tak, nie miałem nic oprócz długów. A teraz mam wszystko oprócz długów. Wszystko, co mi jest potrzebne. I uklęknęliśmy z żoną w miejscu, w którym była Melina, bo moje mieszkanie, mój dom to była Melina. Do mnie, do domu, to się wchodziło jak do sklepu Big Stara. Wiecie, kiedyś była, Big Star miał taką stylizację, że były gołe cegłówki, rurki, kable na wierzchu. I tak był wystylizowany na początku, kiedy Big Star wchodził do Polski. I ja miałem coś na wzór Big Stara. I tak wyglądało moje mieszkanie. Ale uklęknęliśmy w tym czymś, co przypominało mieszkanie. Powiedzieliśmy: Panie, my zamykamy ten wstrętny biznes z jednego tylko powodu. Nie chcemy żyć nieuczciwie. I powiedziałem: Panie Boże, w moim portfelu nie znajdziesz już ani jednej nieuczciwej złotówki. Choćbym miał iść ulicę zamiatać, choćbym miał chodzić po prośbie, nie znajdziesz w moim portfelu nieuczciwej złotówki. I powiedziałem jeszcze na koniec: Panie Boże, jeszcze jedno. Od każdej złotówki 10 groszy Twoje. Tonęliśmy w długach. I Bóg nas z tego wyciągnął. I jedną z tych pierwszych rzeczy, którą zobaczyłem, nie pasuje, słuchajcie, nie pasuje do tego, w czym do tej pory czułem się bardzo dobrze, w czym czułem się fantastycznie. Nie pasuje mi jakoś przeklinać, nie pasuje mi jakoś pić, nie pasuje mi jakoś kłamać, nie pasuje mi być, nie wiem, jakimś gburem. Zauważyłem, że w ogóle poprzestawiało mi się wszystko. I wiecie, w takich sytuacjach czujemy się fantastycznie. Pustka w naszym sercu zostaje zaspokojona. Znamy cel swojego życia. Mamy taki, bym powiedział, pokój w sercu. Jesteśmy szczęśliwi. Jest dobrze ogólnie rzecz biorąc. I wiele się zmienia, słuchajcie, oprócz jednego. Wciąż żyjemy na tej samej planecie. Wciąż jesteśmy otoczeni ludźmi, którzy niekoniecznie podzielają nasz system wartości. Kiedy Fundacja Głos Ewangelii robili reportaż ze mną, to, no, świadectwo, kiedy składałem, wraz z Henrykiem Dedo, i odwiedzaliśmy miejsca, gdzie ja urzędowałem. I pojechaliśmy do takiego kolegi, z którym paliłem trawę, z którym piłem. No i pojechaliśmy tam, no i tak rozmawiamy, i to było potrzebne po prostu do materiału. I Henio zadaje mu pytanie, temu człowiekowi: no a co ty sądzisz o tej zmianie, która zaszła w Mirku? No tak się spojrzał na niego, spojrzał się na mnie i no, trochę szkoda. Fajny gość był. Fajnie się imprezowało. Wiecie, inni niekoniecznie podzielą nasz system wartości, niekoniecznie ucieszą się z tego, że nasze życie się zmieniło. Dlatego też musimy być jakby świadomi pewnych zagrożeń, i Piotr zdaje się być tego świadomy i pisze do młodych wierzących. Jego przesłanie do nich, a wierzę, że i do nas, brzmi: gdziekolwiek jesteś, czy to w swoim miejscu zamieszkania, czy to wśród sąsiadów, czy to przebywamy gdzieś w gościnie, czy jesteśmy na emigracji, czy na delegacji, będąc wśród ludzi, obojętnie w jakim miejscu, wstrzymuj się od cielesnych pożądliwości i zachowuj powściągliwość. Inaczej rzecz ujmując, hamuj, nim będzie za późno, albo hamuj, bo się rozwalisz. I ktoś może powiedzieć: ależ Piotrze, bez przesady. A cóż ty to tam wypisujesz?
Ty to w ogóle żyłeś w innych czasach. Ty dzisiaj nie rozumiesz tego pokolenia. Nie jesteśmy pod zakonem. Jesteśmy pod łaską. Poza tym, Piotrze, my lubimy brawurową jazdę. Ty nie wiesz, co to znaczy szybko pędzić. Ty nie wiesz, co to znaczy szybko jeździć. Jesteśmy ludźmi. Pan Bóg przecież wie o naszych słabościach. My tylko troszeczkę, jak to się mówi, podryftujemy. Ale wiecie, tak nie jest. Te słowa również dotyczą nas. Te słowa również dotyczą mnie i dotyczą ciebie. Dlaczego? Z trzech powodów. Po pierwsze, chodzi o twoje życie. I kiedy Piotr pisze: umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi, wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, uwaga, które walczą przeciwko duszy. Tu chodzi o twoje życie. Jako ten obcy, jako ten, który żyje teraz wśród sąsiadów, wśród ludzi, musisz uważać, bo twoje pożądliwości tak naprawdę zwracają się przeciwko tobie. I z tego fragmentu tego się dowiadujemy. Co to znaczy? Znaczy to, że pożądliwość wypowiada nam wojnę. I ciekawe tu jest to, że słowo, które tu jest również użyte, walczyć, ma charakter taki militarny i znaczy również być żołnierzem, służyć wojsku, brać udział w działaniach wojennych. A więc zobaczcie, że nasza pożądliwość bierze udział w takich wojennych działaniach po to, żeby cię zniszczyć, po to, żeby cię dotkliwie zranić i żeby doprowadzić może do duchowego kalectwa, a jeśli się da, to również i zabić. Jakub też pisze, że każdy bywa kuszony przez swoje własne pożądliwości, które go pociągają i nęcą. A potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech, a grzech dojrzeje, rodzi śmierć. I tak wygląda droga, wiecie, od pożądliwości do śmierci. Słownik języka polskiego definiuje słowo pożądliwość jako ogół cech wyrażających silne pragnienie kogoś lub czegoś, a dawniej również oznaczała zachłanność. A więc musimy zdać sobie pewną sprawę, że pożądliwość, słuchajcie, jest nienasycona. Nigdy nie powie dość. Nigdy nie powie, no teraz mi wystarczy. Pożądliwość jest nienasycona. Dąży zawsze do zaspokajania twoich pragnień w niewłaściwy sposób. Pożądliwość jest egoistyczna. Pożądliwość jest nastawiona tylko na to, żeby brać, nawet wtedy, kiedy inni nie chcą dawać. Pożądliwość redukuje twoje życie tylko do jednego. Zaspokojenia twojej osobistej żądzy. Pożądliwość może, słuchajcie, nawet człowieka doprowadzić do szaleństwa. I pożądliwość ma wiele twarzy i deformuje również właściwe pragnienia. Weźmy na przykład pragnienie jedzenia. To jest prawidłowe pragnienie. Jak najbardziej dobre. Ale możesz tak bardzo pożądać jedzenia. Możesz być tak bardzo pożądliwy na jedzenie, że przestajesz zwracać uwagę na to, jak wyglądasz. Przestajesz zwracać uwagę na to, że ubrania, które kupiłeś może 2 miesiące temu, dzisiaj już są za małe, bo twoje pragnienie jest nienasycone. Twoja pożądliwość jest nienasycona. I jest to obżarstwo i chcę wam powiedzieć, ja wiem, o czym mówię. Dlatego, że ja również no mogę tak powiedzieć, byłem uzależniony od jedzenia, kiedy się nawróciłem. Wiecie, zacząłem w niepohamowany sposób jeść i osiągnąłem wagę 100 kilogramów. Jak dzisiaj patrzę na ubrania, w których chodziłem, to słuchajcie, się śmieję. Ale w sposób niepohamowany jadłem. Mieliśmy takie modlitwy
co miesięczne, w kilka rodzin spotykaliśmy się na modlitwę. I wiecie, i to były fajne spotkania. Ale ja sobie zdałem sprawę z tego, że ja tam tak naprawdę nie jeżdżę na modlitwę, tylko na obżarstwo. Bo ja zamiast myśleć o tym, o co się będziemy modlić, to ja myślałem, co która siostra przyniesie na to spotkanie. A słuchajcie, mieszanka była nieraz wybuchowa. Bo jedna siostra przyniosła tort, druga flaczki, trzecia bigos, a czwarta śledzie. Grzech było zostawiać to wszystko na stole. Słuchajcie, doszło do tego, że ja na siedząco spałem, bo tak mnie zgaga paliła. Miałem zatankowane po sam korek. I tylko przechylenie, wiecie, w jedną albo w drugą stronę i ulałoby mi się jak małemu dziecku. Ale tak było. I opamiętałem się, wiecie? Chyba widać. Ale tak jest, wiecie, to samo również dotyczy sfery seksualnej, tak? Seks jest dobry. Pragnienie seksu jest dobre, ale tylko w obszarze małżeństwa. Natomiast pożądliwość dokonuje inwazji na ten obszar, wkracza tam po prostu i, no nie wiem, szerzy jakieś takie spustoszenie, zniszczenie i zaspokaja to dobre pragnienie w zły sposób. Młodzi ludzie doświadczają seksu jeszcze przed małżeństwem. Małżeństwa z kolei są niszczone przez jakieś zdrady, przez jakieś flirty, przez, no, tak to się w świecie mówi, skoki w bok. Treści pornograficzne, którymi ludzie się karmią, wypaczają obraz seksu, słuchajcie, do granic możliwości, szerząc pedofilię, homoseksualizm, masochizm, sadyzm i inne jeszcze, wiecie, dewiacje. Ja mówiłem rano na spotkaniu dla chłopców, na jednym z wykładów właśnie odnośnie seksualności, słyszałem historię o chłopaka, który był jak najbardziej, że tak powiem, zdrowy w sferze seksualnej i zaczął oglądanie stron od oglądania treści z kobietami, a skończył na treściach z facetami. Pożądliwość nigdy nie powie dość. Nigdy nie powie teraz mi wystarczy. I musimy być tego naprawdę świadomi. Pożądliwość nie dotyczy z kolei znowu tylko sfery seksu i jedzenia, ale dotyczy pieniędzy, dotyczy sławy, dotyczy władzy, dotyczy chwały, w ogóle jakiegoś, wiecie, chorobliwej chęci zdobywania. I umiejętność wciśnięcia hamulca, umiejętność zahamowania w tych sferach, chcę ci powiedzieć, uczyni cię kimś więcej niż zdobywcą tych sfer. Umiejętność wciśnięcia hamulca uczyni cię więcej niż zdobywcą pieniędzy, kobiet albo facetów, stanowisk czy poklasku. Powściągliwość to coś więcej niż bycie bohaterem w piciu alkoholu albo w jakichś wyczynach wyzwalających adrenalinę. Musimy pamiętać, że chodzi o nasze życie. Chodzi o twoje życie. A pożądliwość je niszczy i to czasami nieodwracalnie. Słyszałem kiedyś historię o człowieku. Jechałem do Warszawy, słuchajcie, i radio miałem włączone. I taki komunikat w radiu wysłuchałem, że no takie ostrzeżenie, komunikat, że panowie korzystający z takiej, a z takiej agencji towarzyskiej i została wymieniona nazwa tej agencji towarzyskiej, proszeni są o zgłoszenie się do jakiegoś najbliższego punktu w celu przebadania się, dlatego że w tej agencji pracowały panie zarażone wirusem HIV. Wiecie, tak naprawdę nigdy nie wiemy, czym grzech nas zaskoczy. Nam się może wydawać, że uda się jak każdemu. Uda się jak wszystkim. Kiedyś czytałem taką historię o ucieczce jeńców amerykańskich z jakiegoś obozu dla jeńców z czasów II wojny światowej. Uciekało ich tam bodajże, szykowało się do ucieczki, o ile się nie mylę, 200. 70 iluś w ogóle wydostało się z tego tunelu, a z tych 70 udało się tylko 4. Resztę schwytano i dokonano egzekucji. Nigdy nie wiesz, czy ci się uda. Nigdy nie wiesz, czy grzech, którego dotykasz, nie porazi cię naprawdę w straszny sposób. Po drugie, chodzi o życie innych ludzi. Raz będąc tymi ludźmi, którzy żyją wśród ludzi, tymi sąsiadami dla innych, tymi, którzy żyją obok innych, to po pierwsze chodzi o twoje życie, ale również chodzi o życie innych ludzi. I Piotr mówi, prowadźcie wśród pogan życie nienaganne. Wiecie, to jak prowadzimy nasze życie, to jak się prowadzimy w ogóle, ma ogromne znaczenie dla ludzi, wśród których żyjemy. I poprzez swoje postępowanie możemy albo kogoś przybliżyć do Jezusa, albo go zgorszyć. Wiecie, nikt nie chce brać przykładu z ludzi, którzy mówią co innego, myślą co innego, a żyją jeszcze inaczej. To jest tak absurdalne, słuchajcie, jak rodzic tłumaczący swojemu dziecku z paczką papierosów w kieszeni i z papierosem w ręce, że nie wolno palić, bo palenie jest szkodliwe. To jest tak absurdalne. A więc my możemy komuś mówić o Jezusie. My możemy mówić, no bracie, jedź dzisiaj ze mną na ewangelizację. Albo do kolegi możemy powiedzieć, no idź ze mną na jakieś spotkanie młodzieżowe. Ale to, jak się prowadzisz, to jak żyjesz w szkole, na ulicy, gdziekolwiek będziesz, ma decydujące znaczenie dla życia innych ludzi. Zanim powiesz komuś, kim jesteś, najpierw pokaż, kim dla ciebie jest Jezus. Będąc w Warszawie na uczelni, tam był kiedyś taki człowiek, przyjechał z Australii, miał tam wykłady i on opowiadał pewne świadectwo o misjonarce, która służyła w Indonezji i zatrudniła do pracy potężnego muzułmanina, który dopiero co opuścił więzienie i zatrudniła go jako kierowcę swojego. I temu, wiecie, temu facetowi, no z racji tego, że ona chrześcijanka, on muzułmanin, w ogóle to jakoś nie pasowało. Nie podobało mu się, w co ci ludzie wierzą, ale podobało mu się, że płacą i to było okej, więc się zatrudnił. I pewnego dnia pojechali do banku. I ta misjonarka coś tam miała do załatwienia i kiedy wchodzili do tego banku, on przekroczył kobietę, która leżała tam pod schodami i poszedł dalej, w ogóle, wiecie, tak jakby kawałek papieru tam leżał przy ulicy. Ta misjonarka się zatrzymała, zobaczyła, że ta kobieta żyje, no i zaczęła się nią zajmować, zawołała tego potężnego mężczyznę, żeby jej pomógł. On stwierdził, że to jest prostytutka i on jej dotykać nie będzie. Więc ona jakoś własnymi siłami zaciągła tą dziewczynę do samochodu, posadziła na siedzeniu i kazała mu jechać do szpitala. Tam oczywiście takich osób nie przyjmują. I pojechali do tej swojej placówki misyjnej. I ten człowiek, słuchajcie, kiedy zobaczył, jak chrześcijanie, którzy może nie mają umiejętności, może nie mają odpowiednich predyspozycji, ale mają serce, żeby służyć innym ludziom, mają miłość, żeby ją w praktyczny sposób okazać. Słuchajcie, ten potężny facet, jak to zobaczył, jak oni się zajmują tą kobietą, że oni swoją własną krew oddają tej kobiecie, tej prostytutce, dlatego że bardzo dużo krwi straciła, bo ją ktoś pobił. To słuchajcie, w tym potężnym facecie to kamienne serce tak zmiękło, że się nawrócił. Niezwykła historia. pokazania tego, kim Jezus jest dla mnie. Bo to ma znaczenie, ogromne znaczenie dla ludzi, którzy żyją wśród nas. Naszą postawą możemy kogoś doprowadzić albo do zgorszenia, albo do zbawienia. I wiecie, Bóg daje nam taką fantastyczną możliwość uczestniczenia w czymś niezwykłym. W czymś, co posiada wymiar wieczny, a nie tylko tutaj doczesny, taki chwilowy. Z całym szacunkiem dla lekarzy, dla służb medycznych, dla ratowników, strażaków i każdego, kto się poświęca, żeby ratować życie innego człowieka. Z całym szacunkiem Bogu dzięki za tych ludzi. Bogu dzięki za tych, którzy chcą poświęcać swoje życie, żeby innych ratować. Ale nam Bóg powierzył coś więcej. Coś, co trwa na wieki. Coś, co nie umiera, słuchajcie. Coś, co nie tylko składa się do grobu i koniec i cześć pieśni, zapala się lampkę. Ale Bóg włożył w nasze serca coś więcej. Dał nam się poznać, abyśmy mogli czegoś więcej dokonać. Być więcej niż zdobywcami. Dał nam możliwość poznania siebie, Syna Bożego, abyśmy z kolei dali tą możliwość innym ludziom, aby inni przed nas mogli poznać Jezusa. Nie musimy całymi latami, słuchajcie, przerabiać jakichś opasłych tomów i zdawać egzaminów, jak przyprowadzić innych do Chrystusa. Ale możemy to zrobić w prostej wierze. Możemy to zrobić w takiej prostocie serca i czymś tak niezwykłym, jak miłość do drugiego człowieka. Wielu ludzi nie ruszy teologia. Wielu ludzi nie ruszy twoja wiedza. Wielu ludzi nie ruszy to, że jesteś elokwentny, ale wielu ludzi ruszy to, że masz współczucie, że masz miłość i że w praktyczny sposób potrafisz ją okazać. I wystarczy, że będziemy żywym świadectwem. Kolejna rzecz. Słuchajcie, ja mam jeszcze godzinę. Nie będę was straszył. No ale według planu tak jest. Kolejna rzecz, po trzecie. Mieliśmy po pierwsze, chodzi o twoje życie. Chodzi o życie innych. I po trzecie, chodzi o Jezusa. Piotr pisze tak. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi, uwaga, ze względu na Pana. Wiecie, co jest ciekawe w tym fragmencie? Że napomnienie, wskazówka, rada, zachęta do tego, żeby wstrzymywać się od cielesnych pożądliwości, połączona jest z wezwaniem do poddania się władzy. Czyżby jakaś pomyłka? Wiecie, ja myślę, że nie jest to przypadkowe połączenie. Bunt, krytyka, narzekanie, nieposłuszeństwo nie sprzyja naszej czystości i świętości. Amen? Nie do końca się tak zgadzacie. Może w dalszej części wykładu uda mi się was przekonać. Ale to nie sprzyja. Bunt, słuchajcie, nie sprzyja naszemu świętemu życiu. Bunt nie sprzyja naszej czystości. Kiedy do serca wkrada się właśnie bunt, to wiecie, co się dzieje? Zaczynają puszczać hamulce. I dzisiaj to może być bunt skierowany w stosunku do władzy. Jutro może być bunt skierowany w stosunku do twoich najbliższych przełożonych. A jutro to może być bunt skierowany przeciwko rodzicom, a może przeciwko żonie, a może przeciwko chłopakowi, dziewczynie. Puszczają hamulce, słuchajcie. I co róż możemy obserwować, jak w akcie sprzeciwu władzy, słusznego czy nie, kobiety i mężczyźni manifestują swoją nagość w miejscach publicznych. Ostatnio w Polsce, słuchajcie, była taka historia, że dał się sfotografować nagi rowerzysta przez fotoradar. Rozwinął taką prędkość, rozebrał się do naga, rozwinął taką prędkość, bo tam było jakieś chyba za niskie ograniczenie. I w ten sposób, słuchajcie, no, podkreślił swój bunt wobec prawodawców. I jest pokazane, jak on tam śmiga przez tą drogę. Oczywiście fotoradar go łapie.
I jest wytoczona sprawa już tylko nie o przekroczenie prędkości, ale w ogóle jakichś norm moralnych też. Ale wiecie, tak się dzieje, że w buncie takie rzeczy się rodzą. Nie twierdzę również, że każdy zbuntowany paraduje nago, bo tak też nie jest. Pokazuje tylko pewien mechanizm, który działa, że bunt wobec władzy i prawa odbija się echem również na sferze moralnej. I opór wobec przywództwa i niemoralność idą w parze i wypływają z tego samego źródła. Wiecie skąd? Serca. Z ludzkiego serca. Bunt, niezależność, brak poszanowania, podobnie jak niemoralność, słuchajcie, prowadzą do rozłamu w Kościele i przynoszą również ujmę Bogu. Dlatego ze względu na Pana, i tutaj Piotr wysuwa najcięższe działo, najtwardszy argument, ze względu na Pana prowadźmy życie wolne od buntu przeciwko wszelkiej zwierzchności. Począwszy od naszych rodziców, poprzez nauczycieli, liderów, a na ustawodawcach kończąc. Słuchajcie, nie musimy się ze wszystkim z nimi zgadzać. Ja wiem, że wielu z tych ludzi ma niemoralne zasady. Wielu z tych ludzi po prostu ma zasady, czy sprzedaje wartości, które godzą również w nasze sumienie, które godzą w nasz system wartości. Nie musimy się z nimi zgadzać. Ale bądźmy wobec nich cierpliwi, bo chcę wam powiedzieć, to więcej niż bohaterstwo. To więcej niż być bohaterem. Panujmy nad sobą, panujmy nad swoim językiem, panujmy nad emocjami, bo one uczynią cię kimś więcej niż zdobywcą. Może okazać się, że zbierzemy w efekcie naszego dobrego postępowania od nich pochwałę, a w ten sposób Bogu oddamy chwałę. Wiecie, kiedy pracowałem właśnie w tej firmie, o której wam opowiadałem, że się tam rozwaliliśmy z kolegami, miało miejsce takie zdarzenie. Przyjechali znowu do mnie do domu koledzy i w firmie jakoś tam się, wiecie, też może nie najlepiej działo. I ci moi koledzy, tak zanim wyjechaliśmy w trasę, no to zrobiłem herbatkę, jakiś tam poczęstunek i oni zaczęli się nakręcać. O, że firma taka, że taka. Przepraszam, że mogliby więcej płacić. Ja wtedy 3000 zarabiałem. Ale oni mówili, że mogliby więcej płacić, że to, że tamto. I ogólnie widzę, że się nakręcają. I w końcu stwierdzili, że chyba będzie trzeba strajkować. A moja mądra żona w ich obecności zapytała się, a Mirek, co ty byś zrobił? Ale mnie wkopała. Wiecie, ja już łapałem, chwytałem to, co oni mówili. Wow, podwyżka, bunt, strajk, nie pracuje się. Ona mówi, Mirek, co ty byś zrobił? Ja byłem wtedy chyba niecały rok już nawrócony. Otworzyłem Biblię. I czytam fragment listu do Rzymian. Każdy człowiek niech się podaje władzą zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, te, które są przez Boga, są ustanowione. Amen. Tak mówi Słowo Pańskie. I wiecie, i po tych słowach powiedziałem im, co bym zrobił. Począwszy od tego ustępu pisma. Na Chrystusie skończywszy. Efekt był taki, że w niedługim czasie jeden z tych chłopaków, który słuchał tej mowy, się nawrócił. Bóg jest wielki. Kiedy odrzucisz bunt, kiedy w pokorze pewne rzeczy przyjmiesz, kiedy nie dasz się sprowokować, do serca nie dopuścisz zbuntowane myśli zasiane przez ludzi, którzy nie znają Boga, to Bóg się przyzna do twojej postawy. Bóg się do tego przyzna. Podsumowując to, Piotr pisze takie słowa.
To jeszcze nie koniec, żeby nie było tamtego, tamtego. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich. Albowiem taka jest wola Boża. Chodzi o twoje życie, chodzi o innych ludzi, chodzi o Jezusa. Taka jest wola Boża. Jeszcze krótko wspomnę o dwóch innych pozycjach, jako wolni. Mówiliśmy o tych, którzy wyszli z tego świata, tak? Tak bym to powiedział. A teraz wolność. Teraz, wiecie, Bóg jak przychodzi do naszego życia, daje nam wolność. Jesteśmy wolni, apostoł Piotr to podkreśla, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła. W liście do Galacjan pisze Paweł, bo do wolności powołani jesteście. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Wolność jest darem. Natomiast często człowiek w tak niedojrzały sposób tej wolności używa, że aż ją traci. Co to znaczy w niedojrzały sposób korzystać z wolności? Niedojrzały sposób korzystania z wolności, chcę wam powiedzieć, usuwa granice, które wolność chronią. Zapamiętajcie uważnie jedną rzecz. Wolność to nie jest życie bez granic. Ale to właśnie granice sprawiają, że jesteśmy wolni. To, że nasz kraj ma granice, dlatego jesteśmy wolnym krajem. Odzyskał granice, ma granice i dlatego jesteśmy wolnym krajem. Słuchajcie, podam taki przykład. Gdybyście znaleźli się na 10. piętrze jakiegoś budynku i wyszlibyście na balkon, który nie ma granic, jak byście się czuli? Czy puścilibyście tam swoje dzieci? Na 10. piętrze na Balkanie, który nie ma granic? Granice wcale nas nie ograniczają. Granice chronią nasze życie. Wiecie, dziecko, małe dziecko, kiedy dorasta, jest na takim etapie doświadczania, sprawdzania różnych rzeczy. I wiecie, co się dzieje? Rodzice muszą postawić dziecku granice. Dlaczego? Dlatego, żeby to dziecko chronić. To dziecko ma pewne ograniczenia. Nie może podchodzić do gniazdka elektrycznego, nie może podchodzić do wrzątku, nie może podchodzić do kuchenki gazowej. Rodzice postawili pewne granice dziecku, ale nie po to, żeby je ograniczyć i skrzywdzić, ale właśnie po to, żeby chronić jego życie, żeby chronić jego zdrowie. A więc wolność nie polega na tym, że jest, wiecie, życie bez granic i hulaj dusza. Mądra, odpowiedzialna wolność to jest umiejętne postawienie sobie granic. Wtedy jestem naprawdę wolny. Wolność jest darem, który również daje ci prawo wyboru. Brak wyboru oznacza brak wolności. Jeśli nie masz wyboru, jeśli musisz coś robić, znakiem tego nie jesteś wolny. Niewolnik nie może robić, co chce. Niewolnik nie ma prawa wyboru. Niewolnik robi to, co mu jego pan każe. Wolność polega na tym, że mam prawo wyboru. I to sprawia, że jestem wolny. I dojrzałe korzystanie z wolności to umiejętność wybierania tego, co wartościowsze, od tego, co przyjemniejsze. To umiejętność postawienia sobie granic w miejscu zagrożenia, w miejscu, do którego nie powinienem podchodzić. Wiecie, taka troszeczkę, bym powiedział, eksperymentowanie, dokąd mogę podejść, jak daleko mogę podejść grzechu, jak daleko mogę sięgnąć i przesuwanie troszeczkę coraz dalej tej barierki powoduje, czy przypomina może zabawę dziecka nad torowiskiem.
albo nad drogą szybkiego ruchu. Jak blisko torowiska, jak blisko drogi mogę podejść, żeby mnie nie zabiło? No trzeba w odpowiednim momencie, w odpowiednim miejscu postawić granicę i w ogóle nawet nie myśleć o tym, że na ile blisko mogę podejść. Nigdy nie myśl, jak blisko grzechu możesz podejść, bo nawet nie wiesz, kiedy cię zabije. Nawet nie wiesz, kiedy wyciągnie z ciebie resztki energii, wyssie z ciebie to, co cenne, to, co w tobie wartościowe. I kończąc już, ostatnia pozycja jako słudzy Boga. A więc jako ci, którzy wyszli z tego świata, jako ci, którzy jesteśmy wolni, bo Bóg dał nam wolność, słuchajcie, Bóg dał nam prawo wyboru. Nie robię tego, czy nie robię tego, bo nie mogę. Nie robię, bo nie chcę. Wiecie, ja nie piję piwa, dlatego że ja nie mogę. Ja mam ponad 40 lat i ja mogę. Mnie nikt nie może powiedzieć, że nie mogę. Ja mogę. Ale moim wyborem i moim korzystaniem z wolności, które Bóg mi dał, jest takie, że nie chcę. I to jest mój wybór. Bo to jest dla mnie... To nie ma dla mnie pożytku. Po prostu nie chcę. I to jest wybór. To samo z papierosem. No, ja bym sam mógł dymka puścić. Przecież jestem dorosły chłop. Mama mnie nie zbije. Ale nie chcę. I to jest mój wybór. To jest moje korzystanie z wolności, którą mi dał Jezus. Jako słudzy Boga. Apostoł Piotr mówi tak. Jako słudzy. Posłuchajcie. Wszystkich szanujcie. Braci miłujcie. Boga się bójcie. Króla czcijcie. To wielki przywilej być sługą Bożym. Ale też wielka odpowiedzialność. I Piotr zwraca tu uwagę na cztery rzeczy, które wyróżniają sługę Bożego. Po pierwsze, szacunek do ludzi. Jeśli chcesz nazwanym zostać sługą Bożym, jeśli chcesz służyć Bogu i chcesz, żeby ktoś o tobie powiedział, no, że to jest sługa Boży, że to jest Boży człowiek, że to jest Boża kobieta, to Piotr wymienia elementy, które cechują Bożych sług. Po pierwsze, szacunek do wszystkich ludzi. Po drugie, miłość do braci i sióstr. Po trzecie, bojaźń w stosunku do Boga. Boga się bójcie. I po czwarte, respekt wobec władzy. Oto cztery elementy, cztery cechy Bożego sługi. Hamowanie w sferze buntu i pożądliwości nie tylko nas chroni przed upadkiem, ale chcę wam powiedzieć, rozpędza nas w służbie. I tego wam życzę. Niech was Bóg błogosławi. Dzięki, żeście mnie w cierpliwości wysłuchali. Dzięki, że macie siłę, żeby słuchać Słowa Bożego. I myślę, że przed nami jeszcze lepszy wieczór. Wieczór też modlitwy. Zresztą wiem, że od początku modlicie się tutaj. Ale przed nami wieczór może czegoś też, doświadczenia czegoś niezwykłego. I zachęcam, żebyśmy dobrze pojedli, wypoczęli i przygotowali się jeszcze na wieczorny czas Bożego działania i otwórzmy nasze serca. Pozwólcie, że pomodlę się. Może podziękuję Bogu i chyba będziemy mieć ten czas. No to oddaję organizatorom do dyspozycji. Panie, dziękujemy Tobie za ten wspaniały czas. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje